Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś o sprawach mediów, telewizji, radiofonii porozmawiam z panem profesorem Januszem Kaweckim, członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Ja też witam serdecznie i pana redaktora, i słuchaczy.
Na początku chciałem zapytać o taki temat wyjątkowo medialny, i to zarówno w mediach, które sympatyzują z wartościami prawicowymi, konserwatywnymi, jak i niestety także w tych mediach, które są nieprzychylne tym wartościom, tych mediach o profilu lewicowym, liberalnym. A mianowicie chodzi mi o podręcznik pana profesora Wojciecha Roszkowskiego dla przedmiotu Historia i teraźniejszość. Zaznaczmy, że jest to podręcznik dla pierwszej klasy szkół, liceum i techników, który dotyczy lat 1945-1979. No i cóż, można zauważyć, że podręcznik ten spotkał się z jednoznacznym atakiem ze strony środowisk opozycji politycznej, ze strony właśnie mediów liberalnych i lewicowych. Jak pan profesor patrzy na to zamieszanie medialne i jak pan profesor, jeśli miał pan profesor taką możliwość, żeby przejrzeć ten podręcznik, przeczytać jakieś fragmenty, czy może nawet całość, jak pan ocenia ze swojej również perspektywy pracę profesora Roszkowskiego, która będzie od 1 września podręcznikiem, jednym oczywiście z możliwych podręczników do tego przedmiotu.
Przyznam, że jest to temat związany także i z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, ponieważ jeszcze zanim się podręcznik w ogóle ukazał, podjęta była dyskusja także u jednego z nadawców i użyto tam bardzo niebezpiecznych nawet, powiedziałbym, sformułowań, nieprawdziwych, ale i niebezpiecznych sformułowań. No i w związku z tym wpłynęły skargi do Krajowej Rady, także będą i są one w trakcie rozpatrywania, a sam podręcznik bardzo potrzebny. Nawet bym powiedział tak, sam przedmiot, historia i teraźniejszość, czyli pokazanie, jak nauczenie, jak uczyć się z przeszłości. Historia uczy nas, jak zachować się teraz i w przyszłości, jeśli się tę historię zna. No i żeby nie było takiej niewiedzy wśród absolwentów szkół średnich, to taki przedmiot został wprowadzony. Łącznie z decyzją pana ministra kształtowane są na pewno podręczniki, wśród nich pan profesor Roszkowski przygotował właśnie podręcznik, który takie obawy, jak pan mówi, zamieszanie wzbudza. On nie ma zamieszania. Ja ten podręcznik znam, mam ten egzemplarz testowy, wśród tych egzemplarzy testowych, które były rozesłane do recenzentów, ale ponieważ Krajowa Rada ma się zajmować także tymi skargami, w związku z tym poprosiłem wydawcę, aby udostępnił ten podręcznik. No i przyznam, że uważam ten podręcznik za rzeczywisty hit. Takiego podręcznika jeszcze w Polsce nie mieliśmy, żeby uczestnicy mogli nie tylko poznać te zdarzenia, których no, w historii naszej, w programie szkół były po macoszemu traktowane. Nawet bym powiedział wyrugowywane niekiedy z programu. Uczono do roku 1945, a potem to już tak po łebkach, bo to już do matury się przygotowujemy, no i jeszcze tam w tym przedmiocie o współczesności.
Pojawiały się takie zarzuty, że jest to próba ideologizacji młodzieży. Jak pan profesor patrzy na te zarzuty?
Myślę, że ci, którzy takie zarzuty stawiają, mylą się. Ja ten podręcznik mając, czytałem i przyznam, że on by się przydał również dla wielu osób, które już dawno maturę uzyskały, zdały egzamin maturalny i już dawno zapomniały o tym, co powinien Polak współcześnie wiedzieć o tamtych okresach, o tamtej części historii Polski, tak po macoszemu traktowanej w szkołach, gdy oni, my i młodsi ode mnie, byli, uczyli się w tych szkołach. No i z prawdziwym zainteresowaniem sam czytałem, No i także w wolnych chwilach, kiedy wnuczęta na to mają chęć i ochotę, bo to też czas wakacji, to też o niektórych sprawach mogliśmy też, sięgając do tekstu tego podręcznika, mówić. Tam są także materiały źródłowe, które można, wskazane gdzie, na których stronach internetowych, można do nich sięgnąć. Jest to podręcznik zbudowany pod kątem prezentowania prawdy o historii, nie pomijania jakichś wydarzeń i każdemu myślącemu dający do pomyślenia. Myślę, że warto, aby nauczyciele z tego podręcznika zechcieli korzystać, a to, że taka nagonka się rozwija, no proszę spojrzeć, jak w Sejmie odbywają się głosowania. Cokolwiek strona rządowa czy strona przedstawi, to przeciwko tym propozycjom zawsze jednoznacznie cały układ opozycyjny jest. Wobec tego nawet nie musi się spoglądać na wyniki głosowań, bo praktycznie w tych ważnych sprawach one się właśnie w taki sposób realizują.
Wspomniał pan profesor o głosowaniach w Sejmie, w Senacie dotyczących różnych spraw, a połowa roku to jest również moment, w którym następuje ocena działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za poprzedni rok i ta ocena jest dokonywana przez Sejm, Senat, a także przez prezydenta. Na jakim jest etapie, czy już została zakończona ta ocena i jak ona wypadła?
Po nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji Krajowa Rada dawniej do maja, do końca marca, a obecnie do końca maja powinna przedstawić sprawozdanie ze swojej działalności wraz z opisaniem czy przedstawieniem informacji o aktualnych problemach mediów, oczywiście w Polsce. No i przedstawiliśmy ten materiał w dwóch książkach. Każdy, kto sięgnie po te z kilku ostatnich lat, no to zauważy, jak od tego momentu, kiedy rozpoczęła się nasza kadencja w roku 2016 i za końcówkę tego roku, ale sprawozdanie składaliśmy za cały rok już jako nowi członkowie, już od tamtego czasu, jak się inaczej rozwija to sprawozdanie, jak znacznie więcej informacji otrzymują ci, którzy mogliby, mają z tego materiału korzystać. Rozumiem posłowie, senatorowie, władze, ale także obywatele, bo sprawozdanie jest na stronie internetowej Krajowej Rady i każdy może do niego sięgnąć. Obecnie to sprawozdanie jest obszerniejsze, ale zawiera także materiały źródłowe, które powinny pomóc w ocenie sytuacji także dotyczącej koncentracji, pluralizmu w mediach, każdemu, kto do tego materiału sięgnie. Myśmy takie sprawozdanie w terminie złożyli. Odbyły się oczywiście zawsze jak posiedzenia najpierw komisji sejmowej, senackiej, która w swym zakresie ma także ocenianie działalności regulatora mediów, no a potem posiedzenia plenarne. Najpierw było to posiedzenie plenarne w Senacie 21 lipca i uchwała związana z reakcją Senatu na to sprawozdanie i tę informację, czyli odrzucająca sprawozdanie, została też opublikowana w Monitorze Polskim. Można ją przeczytać w pozycji 718 z 27 lipca. Senat odrzucił to sprawozdanie. No może ciekawe było głosowanie, bo głosowało 98 osób, 98 senatorów, za odrzuceniem 52 osoby, przeciwko 46, nikt się nie wstrzymał. Czyli było to jednoznaczne, jedno po drugiej stronie. Z takiego mojego zdziwienia co do wyników głosowania, to byłem zdziwiony postawą pana senatora Jackowskiego, który głosował za odrzuceniem sprawozdania, a wie zapewne, bo musiał przeczytać, jak wiele pracy było w tym włożone, a wszystkie sprawy, które podkreślano w uchwale o nieprzyjęciu sprawozdania przez Senat, były w zasadzie wyjaśnione podczas posiedzenia. Nawet sam uczestniczyłem w tym wyjaśnianiu, bowiem jeden z punktów zawarty w tym projekcie projekcie uchwały Senatu o odrzuceniu przyjęcia sprawozdania poprosił przewodniczący, abym to ja zreferował. To chodziło o taki punkt, który mówił o pozbawieniu transparentności pozamerytoryczne i opieszałe procedowanie przy przedłużeniu koncesji dla TVN24. To był też jeden z elementów negatywnej przez Senat oceny Krajowej Rady, gdy wiadomo, że sprawa, którą wiązała się z tą koncesją, dotyczyła przede wszystkim, i to było największym problemem, nieprawidłowości w strukturze kapitałowej. Naruszała bowiem ta struktura kapitałowa wymagania ustawy obowiązującej od 2004 roku, bo wtedy, włączając nas do Unii Europejskiej, wpisano zobowiązanie, że współwłaściciel, który znajduje się poza europejskim obszarem gospodarczym, nie może posiadać własno w strukturze kapitałowej więcej własności niż 49%. A obecnie jest ta własność współwłaściciela jedynego znajdującego się w Stanach Zjednoczonych 100%. No więc wyraźne jest naruszenie ustawy. Próbował Sejm tę sprawę jakoś tam obronić w ten sposób, że chciano wprowadzić tak zwaną ustawę przedłużającą czas na dostosowanie nadawcy do tej procedury, którą przecież nadawca znał. Właściciel znał, od 2004 roku była w ustawie, a w 2015 roku, kiedy Skrips przystępował do zakupienia TVN-u, nawet wystąpił do Krajowej Rady, żeby ówczesnej, żeby się dowiedzieć, czy ma jakieś zobowiązania, są w tym zakresie obowiązki. No i wtedy ówczesny przewodniczący, pan Dworak, mówił, że my będziemy się temu przyglądać, chociaż wiedział, bo pan Grabos i też przekazywał to, że to jest naruszenie ustawy, naruszenie prawa. No i teraz chciano od nas, żebyśmy my, bo wtedy nie było żadnej uchwały Krajowej Rady, tylko wpis na stronie internetowej o tym, że Skrips przejął 50-kilka% udziału w tej strukturze, którą później przejmował większy i wreszcie sprzedał Discovery. Natomiast to, że o tym wiadomo było, to no, objawiło się to w momencie, kiedy myśmy musieli już podjąć uchwałę. A podjąć uchwałę z naruszeniem ustawy, no to jest także wisi ta gilotyna Trybunału Stanu. Więc ja, uważając, że ustawa mówi jednoznacznie i do tego Krajowa Rada się zgodziła wszyscy, że ustawa takie wymaganie stawia. Tylko różnica była w tym, że trzeba wezwać przewodniczący, potem niektórzy się przychylili też do tego zdania, że trzeba wcześniej wezwać nadawcę, właściciela, żeby się dostosował do tego prawa, które naruszał. No i to wezwanie okazało się, dotychczas nie wyszło. Nawet dotychczas, pomimo tego, że do tego wezwania uchwałą z ubiegłego roku, tam pamiętam nawet jej numer 230, przewodniczący się zobowiązywał. No więc widać wyraźnie, że to ta transparentność przez Krajową Radę była utrzymana i procedowanie musiało się tak odbywać. Musiało tyle trwać, ponieważ musieliśmy skorzystać także z opinii prawnych, które musiały nas podbudować w tym, że prawidłowo interpretujemy przepisy prawa. No i mając to w zanadrzu, mogliśmy dopiero wtedy tak postąpić, jak już przed chwilą mówiłem. Ale to był tylko jeden z punktów. Wśród tych punktów, jeśli powiem Państwu i panu redaktorowi, że znalazły się takie, jak brak adekwatnych reakcji na pozbawienie Krajowej Rady konstytucyjnych uprawnień po utworzeniu Rady Mediów Narodowych. A nie kto inny, jak my właśnie, Krajowa Rada, która nie ma uprawnień do wnoszenia zmiany ustawowej, w ustawie zmian, wnosiliśmy w każdorocznym sprawozdaniu informacje o tym, że konieczne jest w dostosowanie się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i nawet przedstawialiśmy tam propozycje z naszej strony. Opiniowaliśmy, stawiając te propozycje, wniosek samego Senatu. A potem nam Senat podaje, że dlatego głosuje przeciwko, bo brak było z naszej strony adekwatnych reakcji. Jak możemy inaczej, bardziej adekwatnie zareagować, niż przypominać parlamentowi o jego obowiązkach? Sami takiej ustawy, takiego projektu ustawy wnieść nie możemy. Były także i takie, że ignorowaliśmy stanowisko i opinię Senatu w sprawie roli mediów narodowych. To pytamy się, jakiej opinii, bo nie znamy takiej opinii. A w 20 roku, czy a my mówimy o 21, w 20 roku Senat podjął uchwałę w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczpospolitej. No i tam zarzucał na przykład mediom publicznym różne wystąpienia. My mamy z kolei badania, które wcale o tym takiego obrazu nie przedstawiają, zrobione przez niezależne, uczelniane organy. No i pytając się o to, dlaczego taka uwaga, że ignorujemy, boście pisemnie nie odpowiedzieli na tą uchwałę. A ona do nas nie była skierowana. To była uchwała do społeczeństwa stawiająca stanowisko. No i przyznam, że także te pozostałe, które mówią, że nie wypełnialiśmy obowiązku stania na straży wolności słowa, w jaki sposób byśmy blokowali to słowo. Nawet bym powiedział, że w wielu miejscach ta wolność słowa, pomimo tego, że ustawa wymaga nawet przywołania do porządku nadawcy lub jego nawet decyzją ukarania, decyzją finansową, to tak odstępowano od tego po troszeczkę, może rozluźniając te wymagania, a tu, że wolność, my blokujemy wolność. No, uznałem, że to jest brak logiki, gdy senator Czerwiński zapytał się, przecież profesor Kawecki przedstawiał to stanowisko w sprawie TVN-u. To ono wyjaśniło pani pytającej, a pani senator, która o to pytała, mówi, nie, mnie to nie wyjaśniło, ja tego nie zrozumiałam. No i dalej ten punkt się znajdował w tej uchwale opublikowanej w Monitorze Polskim. Szczęśliwie zajmował się potem jeszcze Sejm tym sprawozdaniem. 5 sierpnia, więc niedawno, uchwałę przyjął Sejm o przyjęciu sprawozdania i tej informacji. W związku z tym teraz już tylko czekamy na ewentualne wyznaczenie przez pana prezydenta terminu, w którym będziemy mogli nie tylko o tym poinformować, ale także w pewnym stopniu wybronić się przed tymi zarzutami kierowanymi w stronę Krajowej Rady przez Senat większością głosów.
Cały czas Unia Europejska, Komisja Europejska blokuje środki dla Polski z KPO, z planu odbudowy i cały czas instytucje unijne używają argumentu praworządności, ochrony praworządności w Polsce. Czasem w tych kwestiach dotyczących praworządności pojawia się również wątek mediów i o te kwestie właśnie chciałem zapytać pana profesora.
No rzeczywiście, myśmy też otrzymali takie opracowanie, ten komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, sprawozdanie na temat praworządności w 2022 roku. No i są tutaj opisy w odniesieniu do poszczególnych krajów, jaka to naruszenia tejże praworządności występują. Myślę, że tych kilkadziesiąt stron, bo to jest takie opracowanie, które mówi nie tylko o Polsce, ale także o innych krajach, to trudno tutaj cytować. Natomiast jest także możliwość ustosunkowania się do tego opracowania. No i takie wspólne, przekazywane przez rząd, ale także i przez nas regulatora, przyjęte także przez nas, zaczyna się od słów. Sprawozdanie po raz kolejny nie przedstawia w sposób obiektywny stanu praworządności w Polsce. Metodologia stosowana przez Komisję Europejską w jego przygotowaniu jest niewłaściwa. Analiza źródeł wskazuje brak ich rozróżnienia, zróżnicowania, a także na z góry przyjęte założenie. No więc od tego zaczyna się ta odpowiedź, w której te sprawy dotyczące podnoszone przez w tym raporcie, odnoszące się do mediów, też zostały wypunktowane, ale stosunkowo krótko, bowiem no, między innymi sprawa koncesji dla TVN24 przewija się również i tutaj. W jednym z tych punktów była mowa o tym, że postępowanie związane z przyznaniem koncesji jest niesprawiedliwe dla tegoż nadawcy. No i odpowiedzi przekazano, że odnosi się to do materiału dowodowego, który analizowała Krajowa Rada i ja już tego nie będę powtarzał, to co mówiłem w Senacie, to również i tutaj. Odniesiono się również do tego, że w mediach publicznych nie zapewnia się partiom politycznym i odpowiedniej równowagi, równego czasu w występowaniu. Ale zapomniano przy tym, że ustawa o radiofonii i telewizji, oprócz artykułu 23 w ustępie pierwszym, gdy mówi o obecności przedstawicieli partii i związków zawodowych i tam różnych innych organizacji, ale mówi także w artykule 22 ustęp 2 o tym, że media publiczne są zobowiązane do prezentowania stanowiska rządzących w sposób odpowiedni do tego zaprezentowania. Czyli nie w formie, że rządzący razem z jakąś przedstawicielami opozycji będą przykrzykiwać się wzajemnie.
Tylko w sposób swobodny.
Tylko swobodnie przedstawią aktualną politykę, uzasadnią ją i to jest też obowiązek wyrażony także w zobowiązaniu artykule 22 ustęp 2. Ustawy o radiofonii i telewizji. Nawet przyznam, że z tego zobowiązania korzystają nie tylko rządzący, ale także marszałek Senatu. Przecież wykorzystał do tego orędzia, które też się w tym mieszczą, w tym punkcie mieszczą. One nie tylko jedyne, tylko sprawy orędzi, ale także wystąpień. No i tutaj też media publiczne musiały też otworzyć mikrofon i proszę bardzo mówić to, co pan marszałek Senatu życzył sobie, żeby przekazać społeczeństwu. Czyli realizowano po prostu ustawowe wymagania.
Panie profesorze, ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć w czasie tej rozmowy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w tym roku szczególnie będzie badała kwestię modelu rodziny, jaki jest przedstawiany w filmach, jaki jest przedstawiany w telewizji. Czy mógłby pan profesor coś o tej inicjatywie Krajowej Rady, wydaje się, że z perspektywy współczesnej, niezwykle aktualnej, opowiedzieć?
Rzeczywiście, jest to pomysł, który wynikał z mojego zaangażowania w Krajowej Radzie, bowiem przy ustalaniu planu na bieżący rok, nawiązując do także wcześniejszych działań Krajowej Rady, prosiłem o wpisanie badania, jak jest przedstawiany model rodziny w filmach prezentowanych w tych mediach, dużych mediach. No i po tym momencie, jak realizując ten plan, wystąpiono z ogłoszeniem o przetargu dla tych, którzy mogliby podjąć się monitorowania tego tematu i oceny, to rozpoczęła się nagonka, powiedziałbym, na Krajową Radę, że zaczyna tutaj jakieś badania rodziny, wpływa na nadawców. Nic nie wpływa, ani żadnych zobowiązań do nadawców nie kieruje. Natomiast chcę zauważyć to, co bardzo wielu nawet słuchaczy czy telewidzów określa, że w filmach często ta rodzina jest przedstawiana bardziej patologicznie. I myśmy te tematy już podejmowali także przedstawiając model czy sylwetkę kobiety występującą w różnych przekazach, audycjach telewizyjnych. Także i taki temat w 19 roku zrealizowany, świat przedstawiany w audycjach paradokumentalnych ze szczególnym uwzględnieniem modelu rodziny. No i nic z tym strasznego nie było, a warto wiedzieć, bo jeśli nadawcy zorientują się, że te pojedyncze filmy może tak nie widzą, nie widzi się tego, ale jeżeli spojrzy się na całość przekazu przez różnych nadawców, to widać, że ta patologie w rodzinie są preferowane w przekazie, a najczęściej te filmy czy te dokudramy są przedstawiane z określeniem 12+, czyli dla młodzieży, czyli już tą patologię wciska się także i tym dzieciom 12 lat, 12-latkom, wyświetlając to także w porach chronionych. Takie filmy. W związku z tym trzeba to wziąć pod uwagę w ocenie także nadawców, czy nie przyczyniają się one do wzmocnienia tego zaangażowania patologicznego lub doszukiwania się patologicznych zachowań w różnych, powiedziałbym także normalnych sytuacjach. Nic w tym zdrożnego. Zaraz ktoś, komu przeszkadza analiza modelu rodziny, już wzbudza jakiś niepokój, agresję, sprzeciw. No a ten ktoś, kto jako głównodowodzący w grupie medialnej podaje ten temat, to wszystkie pozostałe związane z tym głównodowodzącym również to powielają. I otwierając przegląd mediów, widzimy, że tak dużo mediów jest, w mediach jest głosów przeciwnych. No nie jest tak dużo, bo to jest powtórzenie, powielanie tego samego, co ten jeden wymyślił gdzieś tam, czy jeden, czy drugi głównodowodzący w grupie jakiejś znaczącej medialnej.
Można się tylko domyślać, że w ten sposób właśnie monitorując tego typu niekorzystne dla społeczeństwa zjawiska, naruszane zostają jakieś grupy interesów, a niestety także próby oddziaływania ideologicznego na dzieci, na młodzież, choć trzeba pamiętać o tym, że zdecydowanie większe oddziaływanie ideologiczne niż nawet telewizja ma obecnie internet i treści, które tam często w smartfonach, poprzez różne media społecznościowe są młodemu pokoleniu przedstawiane.
Ale jak pan wie, to też włączone zostało, nie tylko w Polsce, w oddziaływanie regulatora. Nowelizacja ubiegłoroczna i te platformy, i te internetowe społecznościowe przekazy również włączyła w oddziaływanie regulatora.
Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Panie profesorze, spotkamy się ponownie za miesiąc i ta audycja za miesiąc będzie miała charakter wyjątkowy, bowiem będzie to podsumowanie 6-letniej kadencji pana profesora w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, bowiem właśnie we wrześniu ta kadencja się kończy. Aż sam jestem zdziwiony, jak szybko te 6 lat upłynęło, ale o tym porozmawiamy za miesiąc, a my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!